Raz jeszcze witam wszystkich. Wierzę, że czas, kiedy pochylamy się nad Bożym Słowem, jest takim czasem, kiedy szczególnie się wzmacniamy. Tym bardziej, że Boże obietnice są naprawdę niezwykłe. Mówią o tym, co jeszcze daleko przed nami, a może nie tak daleko, może całkiem blisko. Dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na te wydarzenia, które będą poprzedzały powtórne przyjście Chrystusa. W szczególny sposób będę chciał o tym mówić, ponieważ będę porównywał wydarzenia Starego Testamentu do tego, co jeszcze przed nami. Króciutko jeszcze powtórzę tekst, który usłyszeliśmy jako wprowadzenie. Fragment, który zapisany jest w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale i wierszu 11. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. To wszystko przyszło na tamtych. Mowa jest oczywiście o Izraelu, który żył jeszcze daleko przed apostołem Pawłem, który zapisywał te słowa. To on, trzymając księgi Starego Testamentu, mógł czerpać z tych historii, które zostały tam zawarte i mówić, że to jest pewna lekcja i nauka dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Tamte wydarzenia mają nam coś powiedzieć o tych wydarzeniach, które my przeżywamy, albo o tych wydarzeniach, które jeszcze przed nami. Czy to faktycznie możliwe, że pewne wydarzenia mają się powtórzyć, albo mają być do siebie tak bardzo podobne? No, na podstawie tego tekstu możemy śmiało stwierdzić, że tak, że możemy się właśnie tego spodziewać, że tamci przeżywali to, co i my będziemy przeżywać, że jest pewne podobieństwo i to, jak ich historie się skończyły, mają być zachętą i pokrzepieniem dla nas. Patrząc na to kazanie i te wszystkie tematy, które sobie zapisałem, jeszcze przed chwilą myślałem, czy 3 kazań z tego nie powinienem zrobić, przynajmniej. Ale spróbujemy się zmieścić, bo te historie tak bardzo do siebie pasują. Pierwszy z elementów, z wydarzeń, nad którymi chciałbym się zastanowić, to plagi. Te plagi, o których pisze Księga Apokalipsy. Żeby ten obraz, taki bardzo złowrogi, dramatyczny, aby stanął nam przed oczyma, otwórzmy 16 rozdział tej księgi i będę czytał kolejne teksty, czasem pomijając kilka wersetów, będę wybierał te, które tak najbardziej dramatycznie podkreślają te wydarzenia, które, jak wierzymy, jeszcze przed nami. Zaczynam od pierwszego tekstu. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do 7 aniołów. Idźcie i wylejcie 7 czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew, jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. Teraz od 8. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki i bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Jeszcze 17 i 18. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: stało się. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. Przerażający opis wydarzeń, które jeszcze nie miały miejsca na naszej ziemi, a zgodnie z opisem Księgi Apokalipsy to będzie działo się na naszej planecie. I to jeszcze przed nami. Ale w którym momencie ma się to wydarzyć? I tutaj wielka dyskusja pomiędzy wierzącymi różnych kościołów, którzy zastanawiają się, czy to będzie już po zabraniu Kościoła Bożego. A więc powraca Chrystus i zabiera swoich wybranych, a wtedy na świat spadają te wszystkie klęski, wszystkie nieszczęścia, które sprawiają, że ludzie bluźnią Bogu, ale ludu Bożego już tutaj nie ma. Jest i drugi pogląd, który mówi, że lud Boży będzie gdzieś tam pomiędzy tymi wszystkimi plagami. Ale Pan Bóg będzie go strzegł. I oczywiście tutaj każdy wolałby być po tej właściwej stronie, w gronie ludu Bożego. Ale w którym momencie to będzie? Czy faktycznie lud Boży będzie już gdzieś z dala bezpieczny, czy wciąż pomiędzy? I kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, właśnie odpowiedzią były dla mnie wydarzenia zapisane w Starym Testamencie. Otóż, kiedy lud Boży, Izrael, był w niewoli egipskiej, tam też możemy przeczytać o plagach, które spadły. Kiedy spadły plagi na Egipt? Czy kiedy lud Boży już wyszedł, a plagi spadły, żeby ukarać Egipcjan? Czy kiedy lud Boży był jeszcze pomiędzy Egipcjanami, a plagi spadły po to, żeby ich uwolnić? No oczywiście, tutaj odpowiedź jest dużo prostsza. I właśnie te słowa, które zapisał apostoł Paweł, to wszystko przyszło na tamtych, to pewne wydarzenia już miały miejsce i one są pewnym podobieństwem tego, co jeszcze przed nami. Więc kiedy zastanawiamy się, kiedy spadną plagi, czy lud Boży będzie już uwolniony i z perspektywy Bożego Królestwa będzie oglądał na tą karę, która spotka niepobożnych, czy też będzie gdzieś pomiędzy, odpowiedź zdaje się być jasna. Księga Mojżesza, która zawiera historię wyprowadzenia ludu Bożego z Egiptu, to rozdziały, które zawierają niezwykłe cuda, bo to z Bożej ręki te wszystkie plagi spadły na Egipt, a one miały być wyzwoleniem dla ludu Bożego. Czytamy o pladze, kiedy woda zamieniła się w krew, była plaga żab, komarów, much, była zaraza, były wrzody, grad, szarańcza, ciemności i wreszcie anioł śmierci, który zabił wszystkich pierworodnych. Tym wszystkim pojawia się oczywiście wielkie pytanie, jak Bóg miłości pasuje do tych plag, do takiego nieszczęścia. Ale musimy pamiętać, że Pan Bóg jest jak lekarz, który pochyla się nad chorym człowiekiem i nieraz operacja może być bolesna, nieraz operacja to usunięcie chorej tkanki, dlatego żeby ratować to, co zdrowe, żeby ocalić. To Pan Bóg jest tym, który otwiera swoje serce przed wszystkimi ludźmi w każdych czasach, żeby ratować kogo tylko się da. I nawet samego Faraona próbował przekonywać. Ale kiedy Faraon nie chciał, Pan Bóg pokazywał, jakie są konsekwencje tego, że ktoś zapiera się swojego Stwórcy. Spadają kolejne plagi, a lud Boży jest pomiędzy. Ale jest pewna ważna sprawa, o której należy wspomnieć i tutaj przeczytamy sobie ten fragment. Druga Księga Mojżesza, 8 rozdział, wiersz 22. To jest to, co jest ważne dla nas, kiedy rozpatrujemy te przyszłe wydarzenia. Co stanie się z ludem Bożym, kiedy będą plagi, kiedy plagi spadną na ten świat? Druga Księga Mojżesza, 8 rozdział, wiersz 22. Ale w tym dniu wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa lud mój, i nie będzie tam much, abyś poznał, że ja, Pan, jestem w pośród tej ziemi. Początkowe plagi, które dotykały całą ziemię egipską, dotknęły również Izraelitów. Ale każda kolejna, która spadała na ziemię Egiptu, Pan Bóg mówi, ja teraz zrobię pewien wyjątek. Ziemia Goszen, w której mieszkali Izraelici, nie została dotknięta tymi plagami. Ci, którzy wierzyli, ci, którzy słuchali, ich omijały te plagi. I włącznie z tą ostatnią plagą, kiedy przeszedł anioł śmierci. Wszyscy ci, którzy byli posłuszni Bożemu poleceniu i pomazali odrzwia, zostali uratowani. I to jest obraz tego, co jeszcze przed nami. Dramatyczne wydarzenia, które rozegrają się na tej planecie. My być może żyjemy w takiej sielskiej atmosferze. Wszystko jest u nas dobrze, pełna lodówka. Jest naprawdę w porządku. Zastanawiamy się, czy stolik wymienić, czy może jakiś obrazek albo kwiatek sobie kupić. A tymczasem o serca ludzi toczy się niezwykła walka. Walka naprawdę na śmierć i życie. I nieraz potrafimy ulec tej iluzji i zająć się tak bardzo naszym doczesnym życiem, że tracimy z tej perspektywy te dramatyczne wydarzenia. Może nawet ktoś sobie pomyślał, po co takie trudne tematy z Księgi Apokalipsy o plagach? A dlatego, że żyjemy na planecie, na której toczy się wojna, mimo że nieraz w bezpośredni sposób jej nie dostrzegamy i nie odczuwamy, ale ta wojna, pomimo tego, czy my ją wypieramy, czy nie, jak bardzo w nią wierzymy, ona się toczy. A w pewnym momencie, w tym kulminacyjnym momencie, przyjmie tak bardzo dramatyczny obraz. I te plagi, o których pisze Biblia, one naprawdę spadną na ten świat. Ale co będzie z nami? Gdzie my wtedy będziemy? Czy będziemy pomiędzy ludem Bożym, który zostanie ocalony i zostanie w pewnym momencie zabrany, uwolniony z tej niewoli, jak wtedy była niewola egipska? Tak my żyjemy na planecie, która jest niewolą grzechu. Ale Pan Jezus obiecał, że przyjdzie po nas, nie zapomni o nas i wyzwoli nas w pewnym momencie. Czy będziemy pośród ludu Bożego, który będzie bezpieczny? Mówiąc o tych plagach i o tych wydarzeniach i przeszłych, i przyszłych, można wspomnieć jeszcze jeden z elementów. Otóż pamiętamy, że kiedy Mojżesz z Aaronem stanęli przed Faraonem i kiedy pokazali pierwsze cuda i znaki, wtedy pojawili się czarnoksiężnicy Faraona, którzy również potrafili czynić cuda. I Pismo Święte przestrzega nas, że i w czasach ostatecznych również pojawią się znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, również wybranych. Kiedy Pan Jezus mówi o tym, co jeszcze przed nami, trzykrotnie przestrzega przed fałszywymi prorokami. Będą znaki i cuda, będzie się działo, ale to nie znaczy, że wszystkie te cuda pochodzą z Bożej ręki. Tak jak kiedyś byli fałszywi czarnoksiężnicy, którzy nie służyli Bogu, to samo będzie w czasach, które jeszcze przed nami. Ale tak jak historia ludu Bożego, który został wyprowadzony z ziemi egipskiej, kończy się dobrze. I pomimo tych dramatycznych plag, to było przerażenie, kiedy wszystko dookoła ginęło, kiedy pojawiała się szarańcza i kolejne owady i grad i zaraza, to musiało być przerażające. Kiedy ci ludzie obserwowali, co dzieje się również gdzieś tam z ich znajomymi, sąsiadami. My wiemy, że skończyło się to dobrze. I to jest takim zapewnieniem dla nas. Kiedy zacznie się to dziać, Pan Bóg mówi, nie musicie się bać. Spójrzcie na te wydarzenia z Egiptu. Pomimo dramatycznych wydarzeń, ja dbam o swój lud. Ja nie pozwolę, aby ktoś go skrzywdził. Pamiętajmy, że pierwsze plagi, które spadły na Egipt, dotknęły wszystkich. Więc kiedy zaczną się dziać złe rzeczy, również i lud Boży może w pewien sposób doświadczyć trudności. Zresztą trudno nie oczekiwać trudności, kiedy cały świat się wali i kiedy takie tragedie spotykają wszystkich ludzi wokół nas, to w naturalny sposób dotknie wszystkich, cały świat. Ale patrzmy o tym, co na końcu. Jaki wspaniały finał, kiedy Pan Bóg uwalnia swój lud. Kolejna historia, o której chcę wspomnieć. Tak jak mówię, z każdej z tych historii można by powiedzieć kazanie, można by rozbudować każdy z tych elementów, opowiedzieć jeszcze barwniej, ale chciałem pokazać, jak w niezwykły sposób historie Starego Testamentu mówią bardzo spójnie o tym, co jeszcze przed nami. Kolejna historia to Księga Daniela i trzeci rozdział z tej księgi. Bardzo dobrze znamy tą historię. Nie jest to ta część, gdzie Pan Bóg objawia coś prorokowi Danielowi. Nie jest to posąg z drugiego rozdziału. Nie są to zwierzęta, te bestie, które wychodzą z morza z siódmego czy z ósmego rozdziału. Nie są to wyliczenia z dziewiątego rozdziału czy z rozdziału dwunastego. Ale rozdział trzeci Księgi Daniela również zawiera proroctwo, które w swojej historii, którą została tam przedstawiona, ma pewne przesłanie dla nas, którzy znaleźliśmy się znowu u kresu wieków. Księga Daniela, 3 rozdział. I znowu kilka tekstów, żeby wczuć się w tą atmosferę. Król Nebukadnezar, który otrzymał od proroka Daniela wyjaśnienie snu. Co stanie się później? On miał być tą głową ze złota, ale niestety po nim miały nastać inne mocarstwa, inne królestwa. To się królowi nie podobało. To on chciał być głową ze złota i jego królestwo miało nie mieć końca. To był jego plan. Chciał zmienić przyszłość, tą przyszłość, którą objawił mu Bóg. I żeby pokazać to, że w pewien sposób nie akceptuje tego posągu, który składa się z różnych metali, że głowę ma ze złota, później tutaj ramiona ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza, stopy z żelaza i gliny. On postanowił wystawić posąg, który był cały ze złota. Mówi, zmienię historię. Nie tylko głowa będzie ze złota, ale cały posąg będzie ze złota, bo Babilon będzie rządził na zawsze. Wystawił ten posąg i wezwał wszystkich znamienitych ze swojego królestwa, aby oddali pokłon temu posągowi. To miało być wyrazem tego, że uznają króla Nebukadnezara jako władcę i ubóstwiają go. To był posąg, który przedstawiał potęgę i moc, jaką ma Nebukadnezar. Spójrzmy na te fragmenty. 3 rozdział, najpierw od 1 do 6 tekstu. Król Nebukadnezar kazał zrobić posąg ze złota 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnezar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządzający prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnezar. Spójrzcie, to jest jak melodia, jak muzyka, tam wszystko było przygotowane. To była doskonała organizacja. To miał być wspaniały dzień triumfu i wywyższenia króla Nebukadnezara. A Herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Miało być tak pięknie. Cały świat miał oddać pokłon i w takiej jedności król Nebukadnezar miał rządzić światem. Miał spokojnie spojrzeć w przyszłość i powiedzieć, a jednak moje królestwo będzie tym potężnym, wspaniałym, złotym. I wtedy okazuje się, że w tej doskonałej uroczystości, w tej harmonii, w tej muzyce, która była gotowa, żeby zagrać, pojawia się jakiś zgrzyt. Pojawia się 3 młodych Hebrajczyków. Szadrach, Meszach i Abednego. Ci 3 przyjaciele Daniela, którzy znaleźli się na równinie Dura. Nie ma tam Daniela. I ktoś się zastanawia, dlaczego jego tam nie ma. Ale prawdopodobnie król, znając jego wiarę, znając jego determinację w posłuszeństwie Bogu nieba, wiedział, że ten i tak nie odda pokłonu, więc w jakiś sposób oszczędził go i nie musiał się tam Daniel pojawiać, ale byli tam 3 młodzieńcy. I ci stanęli w obliczu dylematu. Byli wychowani w Izraelu, znali Boże przykazania. Te przykazania, które mówiły, pamiętaj, aby nie oddawać pokłonu żadnemu posągowi, żadnemu obrazowi, bo Bóg na niebie jest taki, iż nie jesteśmy w stanie go wyobrazić w żaden sposób. I ten Bóg zabronił oddawania pokłonu komukolwiek. I stanęli w obliczu wielkiego dylematu, czy być posłusznymi Bogu nieba, czy zginąć w piecu ognistym rozpalonym którym zagroził król Nebukadnezar. I kiedy zagrała muzyka, kiedy miał nastać ten wspaniały moment, wtedy okazało się, że ci trzej nie upadli. I nawet nie udawali, że wiążą buty, żeby tak niby coś tam się schylić, ale stali wyprostowani, bo ich Bogiem był Bóg nieba i tylko Jego czcili i szanowali. I nawet chociaż cały świat padał na twarz, to oni postanowili tam stać. I nawet kiedy groziła im śmierć, postanowili być wierni. I wtedy do króla Nebukadnezara dociera ktoś i mówi, wiersze od 12 do 14. Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy król Nebukadnezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnezar odezwał się i rzekł do nich, czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Król był gotów dać im jeszcze jedną szansę. Znał ich i ich lubił. To byli bardzo porządni ludzie, godni zaufania, bardzo wierni. Nie chciał ich śmierci. No ale nie można robić takiego wyjątku wobec całego świata, który się zgromadził. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Król, nie ma potrzeby dawać nam drugiej szansy, my od razu tobie odpowiadamy, jaki będzie finał. Ci młodzieńcy wybrali posłuszeństwo w stosunku do Boga, nawet kiedy groziła im śmierć. Wiemy, jak kończy się ta historia. Zostają wrzuceni do pieca ognistego, a tam pojawia się ktoś podobny do Syna Człowieczego. Sam Jezus pojawia się w tym piecu ognistym i przechadza się razem z trzema młodzieńcami i wychodzą bez szwanku, pomimo tego, że groziła im śmierć i wydawało się, że nie ma sposobu, aby uniknąć tej śmierci. Ta historia kieruje naszą uwagę na kwestię posłuszeństwa w stosunku do Pana Boga, na kwestię Bożych przykazań. My wiemy, że Boże przykazania możemy przestrzegać tylko w mocy żywego Boga, który jest w nas. Tylko jeżeli zaprosimy Jezusa, aby był w naszych sercach. Ale to wciąż do nas należy decyzja, czy pozwolimy, aby ten Jezus, który nam gotów jest podpowiadać i prowadzić nasze życie, czy pozwolimy Mu w każdym momencie naszego życia być w tym sercu. Czy te wszystkie momenty, czasem tych drobnych spraw, czy gotowi jesteśmy Jemu oddać i być Mu posłuszni. Tu był moment, że ich życie było w niebezpieczeństwie. Mieli zginąć, ale byli gotowi być posłuszni. W Księdze Objawienia czytamy, że taki moment, kiedy posłuszeństwo Bożym przykazaniom będzie sprawą życia i śmierci, ma się powtórzyć. Księga Objawienia, 12 rozdział i wiersz 17. To jest ta historia, kiedy smok, czyli diabeł i szatan, próbuje zniszczyć Boży Kościół, niewiastę i próbuje to uczynić na wiele sposobów i we wszystkich wiekach. I kiedy wreszcie kolejny raz mu się nie udaje, wtedy stwierdza, na chwilę jakby dam spokój, ale wrócę w ostatniej chwili, żeby zaatakować tą resztkę, potomstwo niewiasty. I czytamy w 12 rozdziale i 17 wierszu. I zawrzał smog gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Wiemy, że te wydarzenia mają się powtórzyć. 13 rozdział Księgi Objawienia, od 11 wiersza, mówi o tym. I znowu tutaj przeczytam kilka słów. Od 11 do 17. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon. Tak jak w księdze Daniela było oddawanie pokłonu, tak i tutaj, w czasach końca, kolejny raz kwestią ma być właśnie oddawanie pokłonu. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona, i czyni wszelkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Tak jak mówiłem, że te wydarzenia i każda z tych historii mogłyby służyć jako długie kazanie. Trudno jest precyzyjnie wyjaśnić w tym momencie każdy z tych elementów, ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, te podobieństwa to posągi. Mamy posąg na równinie Dura i mamy posąg, który ma pojawić się w czasach końca, o czym mówi Księga Apokalipsy. Te apokaliptyczne zwierzęta, które ukazują pewne moce, które przeciwne są Bogu, które sprzymierzają się, aby przyprowadzić ludzkość jeszcze raz na równinę Dura, tam pewną jednością całego świata przeciwko Bogu miało być oddanie pokłonu temu złotemu posągowi. Tak w czasach końca kolejny raz cała ludzkość ma stanąć w obliczu posłuszeństwa Bożym przykazaniom. I cały świat będzie nakłoniony do tego, aby oddać pokłon posągowi. Tym posągiem, ja przepraszam, że nie jestem w stanie w tym momencie wyjaśnić precyzyjnie całości. Odesłałbym do innych kazań, które chociażby znajdują się w internecie i można ich posłuchać w ramach serii wykładów, które były na tym miejscu odnośnie proroctw Apokalipsy z grudnia roku 2012, że odsyłam do tego miejsca. I tam bardzo precyzyjnie tłumaczyliśmy razem z Wojtkiem Orzechowskim te proroctwa z Księgi Apokalipsy 12 i 13 rozdziału. Następuje pewne sprzymierzenie sił politycznych i religijnych, które ustanawiają pewien swój wyróżnik. Tym wyróżnikiem ma być dzień. Dzień, który ustanawiają jako dzień święty. Dzień, który nigdy w historii świata przez Boga nie był ustanowiony jako święty. I tym dniem ma być niedziela. Jako dzień słońca, który czczony był w wielu kulturach, w wielu religiach starożytnych i w pewnym momencie historii wkradł się również do chrześcijaństwa. I dzisiaj tak wielu chrześcijan zupełnie bezkrytycznie przyjmuje, iż to jest przykazanie Boże. A tymczasem przykazania Boże mówią bardzo wyraźnie o dniu sobotnim. I właśnie w czasach końca, jak wierzymy na podstawie przykazań i na podstawie tego, co tutaj Księga Apokalipsy mówi, właśnie ta sprawa będzie tym posągiem, któremu będzie miał się pokłonić cały świat. I znowu spójrzmy na młodzieńców z równiny Dura. Chociaż ich życiu groziło niebezpieczeństwo, chociaż wydawało się, że zaraz zginą i nikt im nie pomoże, byli wierni Bogu, gotowi byli nawet zginąć za tą swoją wierność. My często mówimy o miłości do Boga takim eterycznym uczuciu, a tymczasem miłość do Boga wyraża się w naszej codzienności, w tym, jacy jesteśmy, w tym, jak wiernie podchodzimy do każdej sprawy, którą Pan Bóg nam zostawił. Jednym z tych elementów próby, gdzie wyraża się nasza miłość, jest właśnie posłuszeństwo Jego przykazaniom. W tym wyraża się nasza miłość do Boga. I tak jak ci młodzi ludzie byli wierni Bogu i byli gotowi zginąć, tak przed całym światem będzie kolejny raz taka wielka próba. Pozwólcie, że przeczytam kilka fragmentów z książki Wielki Bój autorstwa Ellen White. Zwróćmy uwagę na to, że ta książka została napisana grubo ponad 100 lat temu, kiedy sytuacja polityczna, społeczna, ekumeniczna była zupełnie inna niż jest dzisiaj. Jak bardzo te słowa już zmierzają do wypełnienia, a pewne wydarzenia wciąż jeszcze przed nami. Gdy dominujące kościoły Ameryki zjednoczą się na bazie wspólnych zasad wiary i tak wpłyną na państwo, że zaakceptuje ich zarządzenia i będzie egzekwować ich przestrzeganie, Ameryka stworzy obraz panowania papiestwa, zaś nieuniknionym tego skutkiem będą cywilne kary dla wszystkich wierzących inaczej. Nakaz święcenia niedzieli, który zostanie wydany przez kościoły protestanckie, będzie równoznaczny z nakazem oddania pokłonu papiestwu. Poprzez zwrócenie się do władzy państwowej, aby przy jej pomocy zmusić ludzi do wypełnienia określonych obowiązków religijnych, kościoły uczynią posąg zwierzęciu. Stąd nakaz święcenia niedzieli wydany w Stanach Zjednoczonych będzie jednoznaczny z oddaniem pokłonu zwierzęciu i jego posągowi. Nam wydaje się być może to jakieś abstrakcyjne, oderwane od rzeczywistości, może dla kogoś zupełnie nowe. Im bardziej wnikam w to, co mówi Księga Apokalipsy, im bardziej przyglądam się wydarzeniom, które dzieją się wokół nas, jestem gotów przyznać, że faktycznie nasz świat zmierza w tym kierunku, jakkolwiek abstrakcyjnie to wygląda. Ale wciąż pozostaje tych trzech młodzieńców na równinie Dura, którzy byli wierni. Nie trzeba być niewiernym, nie trzeba ulec, nie trzeba lękać się. I tak jak oni spotkali Jezusa w tym piecu ognistym, i tak jak oni znajdą się w obliczu Jezusa przez całą wieczność, tak i dla nas, jeżeli ten Jezus jest kimś, o kim myślimy, jeżeli jest naszym Zbawicielem, to nie musimy bać się tych wydarzeń, które w przyszłości. Jak dobrze być wiernym we wszystkim. Jeszcze jeden fragment, który przeczytam, tym razem z 5 tomu świadectw. Blisko jest już czas, gdy podobnie jak pierwsi uczniowie będziemy zmuszeni szukać schronienia w pustynnych i odludnych miejscach. Jak oblężenie Jerozolimy przez rzymską armię było znakiem do ucieczki dla chrześcijan w Judei, tak użycie siły przez państwo w celu wymuszenia święcenia papieskiego dnia odpoczynku będzie ostrzeżeniem dla nas. Będzie to czas, by opuścić duże miasta i przygotować się do porzucenia mniejszych i zamieszkania w domach stojących gdzieś samotnie wśród gór. Może brzmi to znowu jakoś abstrakcyjnie, ale jakie to niezwykłe, że proroctwa, które nieraz brzmiały tak dziwnie, a jednak wszystkie wypełniały się. Jeszcze jedna historia, którą z racji czasu spróbuję zagęścić do bardzo małej pigułki. To historia z Księgi Estery. Bardzo rzadko zaglądamy do tej księgi, mimo że historia jest naprawdę niezwykła. Dzieje się w czasach perskich, a więc to już nie Babilon rządzi światem, ale Persowie. I król Xerxes wydaje wspaniałą ucztę. Jest tam królowa Vashti, która sprzeciwia się królowi, zostaje zdjęta z tronu. I król ogłasza konkurs na nową królową. Taki byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem konkurs piękności. Ten konkurs wygrywa Estera. Jest Żydówką, została wychowana przez swojego wuja Mordochaja. I ona zostaje nową królową. Jest jej czarna postać w tej całej historii. Tą postacią jest Haman, który nienawidzi Żydów. Nienawidzi Żydów między innymi z powodu Mordochaja, który nie chce mu się kłaniać. Haman wielki książę, a Mordochaj jakiś tam człowiek. Wszyscy Hamanowi kłaniają się w pas, a Mordochaj nie chce. Dlatego, że Mordochaj wie, że pokłony należą się tylko Bogu. I wtedy Haman w swoim okrutnym planie postanawia zniszczyć nie tylko Mordochaja, ale cały naród żydowski. W tajnym spisku udaje mu się uknąć zmowę przeciwko temu narodowi i zostaje wydany dekret. Zostają rzucone losy i zostaje wyznaczony miesiąc i dzień, kiedy cały naród izraelski ma zostać zniszczony. I wtedy pojawia się Mordochaj jeszcze raz i jeszcze raz Estera. Pojawia się Mordochaj, wuj, który mówi do Estery. I to będzie jedyny fragment, który przeczytam z księgi Estery, a wszystko inne zostanie opowiedziane. I już pomału zmierzamy do sedna, co ta historia chce nam przekazać o wydarzeniach, które przed nami. Bo to dzisiaj jest cały czas przedmiotem tego, czemu się próbujemy przyjrzeć. Czy wydarzenia z przeszłości, co wydarzenia z przeszłości chcą nam opowiedzieć o przyszłości. I tutaj weźmiemy tylko 13 i 14 wiersz 4 rozdziału. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w Pałacu Królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? W niezwykły sposób. Może warto tą historię przeczytać sobie w spokoju dzisiaj po południu. Niezwykła historia, jak Pan Bóg potrafi cudownie działać, wykorzystywać różne okoliczności. Pan Bóg doprowadza do momentu, kiedy to Haman zostaje odkryty jako zły doradca króla i to na niego zostaje wydany wyrok, a dzień, który był wyznaczony jako dzień zniszczenia narodu żydowskiego, zostaje wyznaczony jako dzień, w którym Żydzi mają uzyskać wolność. Dzień, w którym mają pokonać swoich wrogów. Dzień zniszczenia staje się dniem zwycięstwa. Dzień porażki, dniem, kiedy odnoszą zwycięstwo i wolność. I chcę powiedzieć, że również ta historia z Księgi Estery jest pewnym obrazem, przykładem tego, co jeszcze przed nami. Pozwolę sobie znowu przeczytać krótki fragment z książki Prorocy i Królowie, który będzie podsumowaniem. Zamiast moich słów to ten fragment, jak bardzo te wydarzenia z przeszłości podobne są do wydarzeń, które jeszcze przed nami. Dekret, który ostatecznie zostanie wydany przeciwko ludowi Bożemu, podobny będzie do dekretu wydanego przez Achaszferosza przeciwko Żydom. I dziś nieprzyjaciele prawdziwego Kościoła widzą w niewielkiej liczbie ludzi przestrzegających czwarte przykazanie nakazujące święcić dzień sobotni Mordochaja stojącego u bramy królewskiej. Uwielbienie ludu Bożego dla zakonu jest powodem stałego potępienia ze strony tych, którzy wyzbyli się bojaźni pańskiej i nie przestrzegają Bożego dnia odpoczynku. Szatan wzbudzi nienawiść przeciwko mniejszości, która odmówi zgody na przyjęcie popularnych zwyczajów i tradycji. Ludzie będący u władzy i cieszący się powszechnym szacunkiem zjednoczą się w bezprawiu, radząc przeciwko ludowi Bożemu. Bogactwo, zdolności i wykształcenie będą nim pogardzać. Władcy duchowni oraz członkowie kościołów będą go prześladować i spiskować przeciwko niemu. Głosem i piórem, przechwałkami i pogróżkami, grożąc i ośmieszając, będą starali się złamać jego wiarę. Przy pomocy fałszywych wyobrażeń i pełnych złości zeznań ludzie obrócą przeciw dzieciom Bożym swą nienawiść. Nie mogąc przeciwstawić obrońcom biblijnej soboty innego, tak mówi Pismo Święte, uciekną się do środków ucisku i przemocy. Prawodawcy poddadzą się żądaniu przestrzegania prawa niedzielnego, aby tylko ratować swoją popularność. Jednakże ci, którzy boją się Boga, nie mogą przyjąć postanowienia gwałcącego przykazanie dekalogu. Na polu bitwy stoczą swój ostatni wielki bój w sporze pomiędzy prawdą i błędem. I nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości co do wyniku tej walki. Dziś, tak jak w dniach Estery i Mordochaja, Pan zwycięży dla chwały swej i dla dobra swojego ludu. Cokolwiek przed nami, kiedy spoglądamy w przeszłość i na wydarzenia, które już zakończyły się, których Pan Bóg odniósł zwycięstwo dla swojego ludu, a to ze względu, że ten lud był mu wierny. Ta wierność jest wyrazem miłości. Nie ma czasu, żeby mówić o innych wydarzeniach. Można by jeszcze wspominać Babilon i jego nagły upadek. Można mówić o święcie Jom Kippur, które miało miejsce w świątyni izraelskiej, które też jest obrazem sądu ostatecznego. Nie ma mowy, nie ma czasu, żeby powiedzieć o Izebel, która prześladowała proroków i kapłanów Boga Jahwe, jaki był jej koniec i jaki to jest obraz tych wydarzeń, które jeszcze przed nami. Ostatni tekst, który chciałbym, abyśmy wspólnie mogli odczytać, to fragment z Ewangelii Marka. Tak jak te wszystkie wydarzenia miały miejsce w Starym Testamencie, to ciekawym podsumowaniem będzie tekst z Ewangelii Marka, 9 rozdział. Wiersze 2 i 4. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę na osobność i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jakich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. Dlaczego akurat ten fragment? Dlatego, że pojawiają się tutaj dwie wyjątkowe postaci ze Starego Testamentu. Mojżesz i Eliasz. Mojżesz to ten niezwykły przywódca, ten, który prowadził lud Boży. I ten, można by jeszcze wiele o nim powiedzieć, to ten, którego grobu nigdzie nie znajdziemy. Dlatego, że Pan Bóg wzbudził go z martwych i zabrał do swojego królestwa. I dlatego Mojżesz mógł znaleźć się tam na tej górze i rozmawiać z Jezusem. To jest Mojżesz, który przebywa już dzisiaj w Bożym Królestwie, dlatego że całym swoim sercem był wierny Bogu, chodził Bożymi drogami i zakochany był w Bogu. I dlatego był mu wierny. A drugą postacią jest Eliasz. Eliasz to też człowiek, którego grobu nie znajdziemy, dlatego że Pan Bóg porwał go swoim ognistym rydwanem i również Eliasz znalazł się w Bożym Królestwie. I on tam jest, cały czas jest w Bożym Królestwie i dlatego mógł spotkać się z Jezusem tam na górze. I tych dwóch są oni przykładem, obrazem dwóch grup ludzi. Mojżesz jest obrazem tych wszystkich, którzy zasną, ale zostaną wzbudzeni i zabrani do Bożego Królestwa. Eliasz natomiast jest obrazem tych wszystkich, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia Chrystusa i żywo zostaną zabrani, tak jak Eliasz tym rydwanem ognistym zostaną zabrani do Bożego Królestwa. Ale w tym wszystkim moglibyśmy mówić o tych niezwykłych historiach i postaciach, bohaterach, o Eliaszu i Mojżeszu, ale pośród nich stoi Jezus. To On jest tym, który w tych wszystkich historiach pojawia się i tylko dzięki Niemu ktokolwiek mógł odnieść zwycięstwo. To dzięki Niemu Izrael mógł być wyprowadzony z Egiptu. To On był tym potężnym, który prowadził Izrael. To On był tym, który uwolnił młodzieńców z ognistego pieca. To On tam osobiście pojawił się w ognistym piecu. I kiedy my również w naszych życiowych doświadczeniach trafiamy do ognistego pieca, Jezus jest gotów być tam z nami. To On w historii Estery i całego ludu izraelskiego był tym, który w niezwykły sposób to prowadził i doprowadził nie do porażki, a do zwycięstwa ludu Bożego. I to tylko dzięki Niemu znajdziemy się pewnego dnia w Bożym Królestwie, tak jak znaleźli się tam Mojżesz i Eliasz. I to Jezusowi niech będzie chwała. I to tylko dzięki Niemu my w ogóle możemy myśleć o tym, co przed nami. To tylko dzięki Niemu możemy nabrać sił i odwagi, nawet jeżeli dzisiaj tego nie czujemy, do tego, żeby być odważnymi i stanąć po stronie Bożej. A jeżeli przed nami jeszcze trochę życia, jeżeli przed nami jeszcze trochę wydarzeń, które dzieją się wokół, pamiętajmy wciąż o tym, że to zmierza do tego miejsca, kiedy spotkamy się z naszym Bogiem, potężnym Stwórcą, który jest zarazem tak ciepłym i przyjaznym, z wielkim sercem, naszym Zbawcą, który chce odmienić nasze życie, przemienić je na lepsze. Bądźmy Mu wierni, tak jak planujemy być Mu wierni w tych ostatecznych wydarzeniach. Bądźmy Mu wierni w tych drobnych sprawach naszego życia. Podążajmy za Nim. Jak dobrze pewnego dnia będzie znaleźć się w Jego Królestwie, gdzie są Mojżesz i Eliasz. I sam Jezus będzie tam gotów z nami się spotkać. I to już nigdy się nie skończy. I nie jest to jakaś fantastyczna historia, ale to jest Boża obietnica. Pewna jak nic innego na tym świecie. I Bogu niech będzie za to chwała. Amen.